O paleniu Talmudów. Księgi zaczynają płonąć jeszcze tego samego dnia pod wieczór, czyli 14 października. Nie muszą się wykonawcy wyroków sądowych zbytnio wysilać. Tylko pierwszy stos, ten w kamieńcu, inicjuje formalny gest miejskiego kata. Odczytuje on nakaz podpisany przez biskupa Dębowskiego. Potem już samo idzie. Najczęściej wygląda to tak, że tłumek wdziera się do żydowskiego domu i zaraz w ręce wpada mu jakaś księga. Wszystkie te talmuty, te pisma nieczyste, pisane alfabetem pokrętnym od prawej do lewej, od razu lądują na ulicy, gdzie się je potem kopniakami ściąga na kupę i zapala. Sami sapsaćwinnicy, żydowscy heretycy, nader gorliwie pomagają urzędnikom, dzięki czemu ci, wyręczeni, mogą iść do domu na kolację. A potem do sapsaćwinników przyłączają się goje i kawalerka, która zawsze szuka zwady. W całym Lwowie płoną księgi. Każdy większy plac ma swoje ognisko. Talmud, nie Talmud. Te ogniska tlą się jeszcze przez cały następny dzień, a wieczorem znowu rozpalają się żywym płomieniem nowych ksiąg. Już każdy druk wydaje się złowrogi. Dochodzi do tego, że i lwowscy chrześcijanie chowają swoje książki i że barykadują się na wszelki wypadek drukarnie. W ciągu kilku dni to palenie wszystkich tak rozzuchwaliło, że kamienieccy Żydzi, już prawie zadomowieni w mieście, choć nadal nielegalnie, znowu zaczęli przenosić się z całym dobytkiem na karwasary, bojąc się o życie. Bo widok płonących książek, ich trzepoczących w płomieniach kart, przyciąga ludzi i ustawia ich w koło jak jarmarczny mag, który zamawiał kury tak, by robiły, co on chciał. Ludzie patrzą na płomienie i podoba im się ten teatr niszczenia i narasta w nich niesprecyzowany gniew. Lecz chociaż do końca nie wiedzą, przeciwko komu miałby się ten gniew obrócić, to oburzenie zwraca ich niejako automatycznie przeciw właścicielom tych niszczonych ksiąg. Teraz wystarczy jeden okrzyk i rozgorączkowany tłum ruszy zaraz do najbliższego żydowskiego domu, który wskaże im straż antytalmudystów, mająca chronić przed grabieżą własne domy. Ten, kto przedtem był marny, grzeszny i wyklęty, teraz staje się prawodawcą i egzekutorem. I odwrotnie, kto kiedyś rozsądzał i pouczał, teraz sam jest sądzony i pouczany. Dom rabina już nie jest domem rabina, jest karczmą, do której można wejść, otwierając drzwi nogą. W środku nie zważa się na protesty i krzyki, ponieważ wiadomo, gdzie trzymają księgi. Idzie się wprost do tego miejsca, którym jest zazwyczaj szafka, wyciąga się je stamtąd kolejno i chwytając za okładki, patroszy jak kurczaka przed ugotowaniem. Jakaś kobieta, często ta najstarsza, rzuca się desperacko, by bronić tej czy innej księgi, niczym dziwnego upośledzonego wnuka, który skurczył się do tej papierowej postaci, ale reszta domowników boi się przeciwstawić gwałtowi. Widocznie wiedzą już, że kapryśne moce świata przeszły na tamtą stronę. Na jak długo, nie wiadomo. Czasami kobiety wyrywają się do egzekutora, a bywa, że jest nim młody krewny, którego omamiła idea szabtajska. Chwytają go za rękę, usiłują pochwycić jego wzrok. I cele, co ty robisz? Z twoją matką bawiłam się nad rzeką. Starsze rzucają z kąta, ręka ci uschnie za to świętokradztwo. W Busku płonie tylko kilka talmudów, bo niewielu jest już tutaj talmudystów. Większość to wyznawcy Szabtaja. Płonie małe ognisko za synagogą, płonie marnie, dymi, bo przedtem książki wpadły w kałuże i teraz nie chcą się palić. Nie ma tutaj zawziętości. Ci, co palą, zachowują się tak, jakby wykonywali wyrok. Wokół ogniska krąży butelka wódki. Do autodafé próbuje się przyłączyć gojska kawalerka. Palenie, wrzucanie w ogień, zawsze ją przyciąga, choć nie wie dokładnie, o co chodzi. Ale już dano im do zrozumienia, że to sprawa wewnętrzna, żydowska, więc stoją teraz z rękami w kieszeniach lnianych portek i patrzą w ogień. Najgorzej jest w Kamieńcu, Rohatynie i Lwowie. Tam polało się trochę krwi. We Lwowie rozwścieczony tłum spalił całą żydowską bibliotekę zgromadzoną w domu modlitwy. Wybito okna, zniszczono ławki. Następnego dnia zamieszki są coraz groźniejsze. Po południu podochocony tłum, już nie żydowski, ale mieszany, barwny, kolorowy, nie potrafi rozróżnić, co to Talmud, a co to inna księga. Ważne, że pełna jest tego dziwacznego pisma, wrogiego z założenia, bo nieczytelnego. I ten tłum, zgromadzony już na jutrzejszy targ w Rohatynie, mając w końcu przyzwolenie na tę przemoc wobec ksiąg, uwalnia z siebie radosny, krzykliwy szał i rusza na łowy. Staje u wejścia do domów i żąda wydania ksiąg jak zakładników, a jeżeli uzna, że właściciel coś kręci, zaczyna się bójka. Leje się krew, łamią się ręce, sypią się z ust wybite zęby. Tymczasem oburzeni przegraną dysputą rabini zarządzili modły i ścisły post, także matki nawet piersi niemowlętom nie dają. U Rapaporta we Lwowie jest miejsce, skąd rozsyła się pocztę, praca wre przy świecach do rana. Sam rabin Rapaport leży, pobili go przed synagogą, ciężko mu oddychać, istnieje obawa, że złamali mu żebra. Pinkas, przepisując listy, płacze. Wygląda na to, że oto nadchodzi koniec świata i zaczyna się kolejna katastrofa, ale ta będzie najboleśniejsza, bo swoi swoim zadają ból. Jakże to możliwe? Na jakże bolesną Bóg wystawia nas próbę, że to już nie kozak, nie dziki Tatar czyha na nasze życie, lecz swój i sąsiad, z którego ojcem chodziliśmy do jeszywy. Naszym językiem mówią, w naszych wsiach żyją i do naszych bożnic się wpychają, choć ich tam nie chcemy. Kiedy swój przeciwko swemu się zwróci, znaczy to, że grzech Izraela jest wielki, a Bóg bardzo zagniewany. Za kilka dni, gdy rabi Rapaport jako tako dochodzi do siebie, zbierają się przedstawiciele gmin i uchwalają kolejną zbiórkę pieniędzy. Trzeba je wieść do Warszawy, do Barucha Jawana, który jest zaufanym samego ministra Brühla. Ale zły to jest widocznie czas, żeby zajmować króla paleniem ksiąg, gdy trwa wojna, bo długo nie ma żadnej odpowiedzi.